Dzień dobry, witam Państwa, czyli Mbotę. Witam Państwa pod Baobabem, na drugim spotkaniu pod Baobabem. Jak zwykle z nami jest dr Paulina, dr Łukasz i Serge Blesen-Kunku. Przypominam Państwu na samym początku o lajkowaniu, podawaniu dalej, komentowaniu. Każda taka interakcja zwiększa zasięgi i oczywiście buduje świadomą społeczność. Przypominam też o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Zresztą niedługo zrobimy zbiórkę specjalną właśnie pod Baobabem na mikrofony dla naszych gości. Nasi goście pracują w sektorze edukacji, a w związku z tym, jak wiadomo, sektor edukacji od czasów starożytnych jest niedofinansowany chronicznie. Zresztą kiedyś dobrze było od tamtej pory, a w Polsce to w ogóle było tak, że za późnej rzepichy, późnego piasta wczesnej rzepichy było dobrze w edukacji, potem już była tylko reforma. Więc a propos edukacji, proszę Państwa, zaczynamy od jednej rzeczy. Jak Państwo pamiętacie, w każdym odcinku uczymy się jednego słowa z języka Lingala. Ostatnio było to mbote, czyli dzień dobry albo do widzenia. Państwo używacie często mbape. Mbape to jest taki piłkarz, mbote to jest dzień dobry. Natomiast dzisiaj będziemy się uczyli słowa kocham cię. Serge, jak brzmi kocham cię?
Na początku jeszcze raz mbote. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Państwu. Nalingi yo, czyli kocham cię, to jest nalingi yo, to jest ciebie. A nalingi bino, czyli kocham was. Nalingi bino, bino to was.
Tak, będzie napisane na ekranie, to się pojawi, także będziecie Państwo mogli. Także przypominam mi, nalingi yo, czyli kocham cię, albo nalingi bino, tak? Dobrze tak. Mówię? Czyli na lingi bino, czyli kocham was. Proszę Państwa, to w zasadzie tyle wam z tego języka wystarczy. Witacie się, a potem od razu skracacie dystans, więc powinno być... Proszę Państwa, państwo się pewnie też śmiejecie, ale ja kiedyś, jak się nauczyłem takich słów po węgiersku, to zawsze na celników to działało. Jak jeszcze były granice, prawda? Jak się powiedziało, Polak jestem, nie rozumiem po węgiersku, ale kocham cię, zawsze zadziałało, prawda? Byli mniej jak gdyby srodzy, bo jak Państwo pamiętacie, kiedyś byli strasznie tacy nie fajni ci celnicy węgierscy. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy już. Ja miałem mniej gadać, więc naprawdę będę dzisiaj mniej gadał. Będą więcej mówili moi goście. Natomiast zaczynamy od najważniejszej rzeczy, która wzbudzała emocje, czyli od rotacji polskich, znaczy amerykańskich wojsk. Są to najbardziej zrotowane wojska, moim zdaniem, w historii nowożytnej Europy i północnej Ameryki. Jak Państwo pamiętają, tylko przypomnę tylko jedną rzecz. 5000 żołnierzy obiecanych przez Trumpa, którzy zostali zabrani z Niemiec i może mieli pojechać do Polski, bo on Polska lubi i lubi Nawrocki. Potem w kolejnym tygodniu mamy 4000 zabrane, czyli minus 4000. Przypomnijmy, to są te wojska, które tutaj stacjonowały od ponad 10 lat w ramach rotacji, więc kolejna rotacja sobie przyjechała, rotatnęła się napięcie i wróciła do Teksasu. A teraz pod wpływem prawdopodobnie również tego, że prawdopodobnie Trump się dowiedział dopiero jak zaczęli do niego dzwonić, że ktoś wycofał te wojska, to teraz obiecał nam kolejne 5000. Żaden matematyk nie jest w stanie obliczyć, ile tych żołnierzy tak naprawdę w wyniku tych rotatnięć będzie, bo podobno ta liczba 5000 to pierwsze obiecanie, to jest liczba urojona, więc a w ogóle są na urojonych działa Trump, no ale to już żartując brzydko. Natomiast to jest oczywiście żart, a teraz mamy już kontekst poważniejszy. Chciałbym, żeby Paulina zaczęła, po tym już będziemy się nie wyznaczali, tylko będziemy się przekrzykiwali. Chodziłoby mi jeszcze o powiedzenie po pierwsze, jaki to ma znaczenie, ten brak lub dodanie tych żołnierzy. Miejmy nadzieję, że to będzie brygada 4000 plus 1000 kucharzy, którą nam jeszcze dopchają do tej gołdapi, ale tam również ostatnio wydarzyły się pewne gry wojenne już na poważnie i porozmawiajmy właśnie o bezpieczeństwie Polski chwilę na poważnie. No, znaczy, jeżeli rząd jest niepoważny, więc to my musimy być poważni, prawda, jako specjaliści.
Musimy, ale jeszcze na dodatek, dzień dobry Państwu, jeszcze raz, mbote, niestety niespecjalnie da się na ten temat żartować, w sensie nawet przy naszym wrodzonym poczuciu humoru poczwórnym tutaj trochę ciężko jest żartować z wydarzeń, które sprawiają, że nie tylko na Kremlu strzelają korki od szampana, ale nagle okazuje się, że w Duma rosyjska przepuszcza dokument, w którym jest wprost napisane, że prezydent Putin ma sobie prawo zaatakować każde państwo, które sobie życzy na podstawie oskarżeń czy też podejrzeń o to, że ktoś prześladuje rosyjską diasporę, co jak wiadomo udowodnić da się bez przesadnego problemu. ludzie za różne rzeczy czują się prześladowani i różne rzeczy sprawiają, że cierpią, wewnętrznie zwłaszcza. Gry, o których Wojtku wspominasz, to są gry, które zostały na nasze nieszczęście przeprowadzone, a na jeszcze większe chyba nieszczęście ich wynik został ogłoszony na jednym z uniwersytetów Bundeswehry, gdzie przeprowadzono coś w rodzaju takiego ćwiczenia sztabowego, czyli takiego, w którym nie wyprowadzano żadnego wojska w pole, żadne pancerne brygady nie jeździły po poligonach, tylko ktoś zadał sobie pytanie, jak na poziomie decyzyjnym będzie wyglądało reagowanie przez NATO na wejście Rosji na teren któregoś z państw członkowskich sojuszu. Mało zaskakująco, ćwiczący po stronie rosyjskiej zagroził użyciem taktycznej broni atomowej, a Europa zaczęła razem z NATO robić to, co robią najlepiej, to znaczy zaczęli rozmawiać i rozważać i spróbować kwalifikować oraz charakteryzować poszczególne źródła zagrożeń, rodzaje zagrożeń, stopień oceny zagrożeń. Na etapie kategoryzacji okazało się, że niestety atak się powiódł, a NATO zostało rozbite w drobny mak na poziomie politycznym, ponieważ całkowicie straciło swoją wiarygodność. Więc żadna z tych informacji, o których tutaj mówimy, to nie jest informacja zabawna, chyba że potraktujemy ją jako taki czarny humor.
Ale mam pytanie w ramach czarnego humoru, ale jeszcze opowiedz o tym, jak tam, jak przebiegały, bo jak pamiętam, że tam było chyba, chodziło, to się miało zacząć właśnie tak jak teraz, czyli od ćwiczeń na Białorusi, prawda?
Tak, od ćwiczeń na Białorusi i od tego, że w ramach eskalacji zostaną wykorzystane nie tylko wojska konwencjonalne, ale właśnie przede wszystkim ta groźba użycia sił nuklearnych, bo to jest tak naprawdę coś, co najbardziej blokuje proces decyzyjny, bo powtórzmy.
Ale mam pytanie, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to bo musimy przywołać, jak to po kolei miało wyglądać, bo to jest użycie broni nuklearnej to na końcu, jak gdyby, czyli mieliśmy najpierw taką sytuację, jeżeli dobrze pamiętam, że 16 tysięcy żołnierzy rosyjskich znajdujących się na Białorusi przy okazji różnych ćwiczeń pomyliło pociągi, zamiast w kierunku Moskwy pojechało w kierunku granicy litewskiej, tam sobie wysiedli z tych pociągów i weszli, a jednocześnie na ich jakby na ten sam sygnał, z drugiej strony z Kaliningradu weszła druga grupa, która chciała się spotkać z tą pierwszą, pewnie mieli się ku sobie. I w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, to było tak, że pierwszy paraliż decyzyjny to był właśnie po stronie sił nieziemców, którzy to nieziemcy doszli do wniosku, że muszą zacząć obradować. I tam zdaje mi się właśnie ten, który kierował tymi wojskami niby rosyjskimi, jakiś emerytowany generał właśnie doszedł do wniosku, że to jest pierwsza rzecz, że jakby, że wojna musi się skończyć, zanim Niemcy przestaną obradować, czyli ma pół roku, jak gdyby tego, to jest pierwszy jak gdyby element, ale drugi był jeszcze taki, jeżeli dobrze pamiętam, że po zajęciu, no bo te siły się spotkały i nic im nie wyszło naprzeciw, to właśnie w tym momencie, kiedy już zajęli, to zatrzymali się, powiedzieli, że już są usatysfakcjonowani tym spacerem. I wtedy, jeżeli, wydaje mi się, powiedzieli, że wtedy, jeżeli ktoś będzie próbował odzyskać te tereny, to wtedy użyją broni nuklearnej. I to jest, jak gdyby, jak rozumiem, najbardziej... I zdaje mi się, że tam właśnie podstawą tego ćwiczenia było właśnie pokazanie, że NATO przede wszystkim jest to paraliż decyzyjny i jest to niezdolność do podjęcia decyzji w ciągu, powiedzmy, godzin od momentu inwazji, a inwazja może się zakończyć po kilku godzinach, z sukcesem zresztą. A potem proces odbijania zablokowany przez szantaż atomowy i w zasadzie mamy pozamiatane. I tak można po kawałku, jak rozumiem, zająć całą Europę, prawda?
Można po kawałku. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że taki był dokładnie plan przecież na Ukrainę. W sensie to, że myśmy nie zobaczyli jeszcze tego scenariusza dosyć starannie przygotowanego, wynika tylko z tego, że ku zaskoczeniu wszystkich, w tym częściowo pewnie samych Ukraińców, to państwo ustało przez ponad 4 lata od momentu ataku, który miał się skończyć w ciągu 3 dni, a potem miał być ewentualnie ten kraj odbijany przez sojuszników. W związku z tym mamy do czynienia nie tylko z wyjątkowo dobrze przemyślanym, ale też już dosyć mocno odleżanym scenariuszem.
No dobrze, i na ile on jest realny w tej chwili, żeby się zrealizował? I co z tymi wojskami amerykańskimi? Łukasz, mów, to...
Znaczy, wiecie, to jest tak. Rosjanie ćwiczyli to w 2014 roku, kiedy Pakt Północnoatlantycki, cała wspólnota zachodnia była 2 dni za decyzjami rosyjskimi. Wyszło im nieźle. Nie wyszło im w Ukrainie, ale w tej chwili planiści w NATO doskonale wiedzą, że w przypadku krajów bałtyckich, czy nawet do pewnego stopnia Finlandii, to mamy do czynienia właściwie z wyspami. To znaczy są to bardzo odległe z punktu widzenia Paktu Północnoatlantyckiego obszary, które bardzo trudno byłoby obronić w przypadku takiego nagłego ataku. I to nie tylko oczywiście na poziomie jądrowym, bo ta taktyczna broń jądrowa powoduje, że wszyscy nie wiedzą, co się wydarzy, w związku z tym cały sektor polityczny, mówiąc wprost, trzęsie portkami, tak to sobie powiedzmy. Ale także na poziomie takim, gdyby rzeczywiście Rosjanie, tak jak w tym scenariuszu, weszli i zostali tam na chwilę, złożyli namioty i zaczęli biwakować, byłby problem z odbijaniem tych terenów, bo to oczywiście będzie kosztowało siły i środki i wojsko i w związku z powyższym może doprowadzić do eskalacji. W tym kontekście to, co się dzieje u nas, czyli te sztafety, które się odbywają w tej chwili między portami amerykańskimi, Gdynią, Borowem Piskim i paroma innymi miejscami, no to jest coś, co bardzo wzmacnia rosyjskie przekonanie o tym, że po drugiej stronie mają coraz bardziej groteskową organizację przed sobą, w związku z powyższym ona ma coraz mniejszy poziom wiarygodności. Po naszej stronie, jeżeli chodzi o nasze elity polityczne, to macie znakomitą też sztafetę przekazywanie sobie pałeczki, kto jest odpowiedzialny za to, że Amerykanie dorzucą nam jeszcze 5 tysięcy, zamiast nam zagrać 4 i to po prostu wszyscy są zadowoleni, że to każdy jest jeden za to odpowiedzialny. No, natomiast prawda jest taka, że Amerykanie chyba po prostu, i to jest ta mniej śmieszna część naszej dyskusji dzisiaj, nawet w sytuacji, kiedy mają po swojej stronie bałagan i może rzeczywiście było tak, że Donald Trump dowiedział się gdzieś tam w międzyczasie, że taka decyzja zapadła o cofnięciu tej rotacji, nie był w pełni za nią odpowiedzialny, postanowili ją wykorzystać do realizacji własnych celów politycznych. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, w amerykańskich planach nie jesteśmy najwierniejszym sojusznikiem świata, takim jak Izrael, bo to jest zupełna mrzonka, takim jak państwo na Bliskim Wschodzie. Natomiast jesteśmy jednym ze zdrowych narodów Europy, który ma być tym czynnikiem dokonującym sanacji upadającej Europy. Europa jest naszym sojusznikiem, to są cytaty z amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, ale Europa, mówiąc wprost, się stacza. Stara Europa się stacza, w związku z tym musimy się oprzeć na zdrowym kręgosłupie. Tak jest, musimy się oprzeć na zdrowym kręgosłupie moralnym krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polska jest w pierwszym rzędzie. Czyli nawet mając kłopot polityczny, Amerykanie wykazali się pewnym kunsztem, ponieważ postanowili swój blamaż informacyjny, czy też komunikacyjny, zamienić w następny przytyk do rozsadzania jedności Europy jako takiej. Czyli Polska pozostaje najbliższym sojusznikiem i Polska pozostaje tym sojusznikiem, który w Pakcie Północnoatlantyckim ma się tylko i wyłącznie skupić na Amerykanach. Nasz problem polega na tym, że przez najbliższe kilka lat musimy jeszcze jako Europa myśleć w kategoriach utrzymywania amerykańskiej obecności na wschodzie, ponieważ bez amerykańskiej społeczności, bez amerykańskiej obecności na wschodzie, no ten scenariusz, który przed chwilą był zarysowany w ramach tych ćwiczeń, mógłby się niestety wydarzyć, a pewności nigdy nie ma, czy rzeczywiście reakcja będzie adekwatna.
No właśnie, ale nawet jeżeli będą te wojska amerykańskie, to sądzicie, że one, że tutaj ten, no bo my jesteśmy tym chorym człowiekiem świata, Europa, prawda, zdegenerowana moralnie, decyzyjnie. Ja notabene pamiętam, że to poprzednio nie z Polski, tylko z kraju na zachodzie miało iść to moralne odrodzenie, bo to, ta retoryka jest nam znana z lat 30., ale ubiegłego wieku, powiedzmy. Natomiast właśnie ten zmierzch zachodu, prawda, konieczność odbudowy silnej tkanki, że tak powiem, sięganie do wzorców tybetańskich, już nie nazywajmy tego narodu, prawda, który stamtąd miał przyjść zdrowego i jakby... O Nibelungach moglibyśmy zacząć porozmawiać, no dobrze, ale to już nie żartując sobie
Wojtku, popatrz na to z punktu widzenia standardów moralnych. No przecież ten wykład robią nam ludzie, którzy swoim życiem udowadniają, że są po prostu wzorcem z Sewry, jeżeli chodzi o moralność chrześcijańską w najwyższej tego próby. W związku z powyższym no nie ma z czym dyskutować, po prostu trzeba się podporządkować.
A to raczej takie starotestamentowe bardziej, tak z tego, co można zauważyć, szczególnie jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, bo o Vance'a to akurat nie wiem.
Ja bym tylko chciała zauważyć, że jeżeli chodzi o Stary Testament, to tam przynajmniej na pełnej uczciwości było oko za oko i ząb za ząb i porówno i trzeba oddać w całości, a tutaj wydaje się, że takiej pełnej równowagi nie ma i etyka Talmudu wbrew pozorom nie obowiązuje również, o ile w ogóle można mówić o etyce tutaj. Natomiast ja bym dwa przyczynki chciała zgłosić do tego, co mówił Łukasz. Jeden jest taki, że my tutaj w Europie bardzo często używamy sobie zamiennie pojęcia Europa i Unia Europejska. I to jest ważne, żeby każdy, kto słucha pamiętał, słucha tego, co mówimy, pamiętał o tym, że dla Amerykanów to absolutnie nie jest ta sama rzecz. Jak Amerykanie mówią Europa, to mówią właściwie tak naprawdę, jakby mówił o tym Kreml, czyli pewien kontynent, który najlepiej by było, jakby sobie działał w rozbiciu i moglibyśmy sobie na zasadzie dziel i rządź go rozgrywać, bo oczywiście w tej doktrynie, przepraszam, strategii bezpieczeństwa narodowego, o której Łukasz wspomniał, rzeczywiście jest napisane, że Europa jest sojusznikiem strategicznym, którego nie można się wyrzec, ale jest również wprost napisane, że jest to kontynent, któremu bardzo szkodzą transgraniczne organizacje, takie jak Unia Europejska. W sensie Unia Europejska jest tam potraktowana wprost jako przeciwnik, jako coś, co...
Dobrze, ale to jest ta sama interpretacja, co rosyjska. Dokładnie. To jest dokładnie ten sam punkt widzenia, który mamy na Kremlu.
Zresztą Chiny też się nie ukrywają, że lepiej im się rozmawia indywidualnie z krajami niż powiedzmy z całą Unią. To wiadomo, no. Ale rzeczywiście tutaj ta miłość ponad podziałami pomiędzy Trumpem i Putinem jest właśnie oczywista. Zresztą oni mówią jednym głosem, przepraszam. Trump mówi po angielsku, tak? Chociaż nie wiadomo, bo też różne rzeczy oni mówią. Ale mam pytanie jeszcze, Serge, bo ty jesteś przy samej wschodniej granicy, jak na rdzennego mieszkańca Podlasia przystało. Zresztą nie wiem, czy widziałeś, bo po poprzednim naszym spotkaniem bardzo wielu Podlasian chciało się z tobą spotkać, głównie w celach kulinarnych, tak to nazwijmy, więc ty jesteś prawie pod samą granicą przyjaźni rosyjską, właśnie białoruską. W związku z tym powiedz, czy ty się tam czujesz bezpiecznie i co będziesz robił, jak jednak Rosjanie wejdą?
Tutaj ostatnio, jak były te zamieszki na granicy tutaj, jechałem właśnie przed parkiem do
Kuźnicy?
Nie, koło granicy tam do, jak się nazywa, do Kleszczeli. Tak, przyjeżdżałem 4 blokady i za każdym razem to ja byłem legitymowany, mimo że byłem z żoną i z teściową, ale za każdym razem to. Więc...
Może i w Rosji tacy gdzieś tam są, no. Do Wielki Kraj gdzieś, Czukotka może gdzieś, tam Ojdiako nad Indygirką.
Czemu tyle osób w samochodzie, tylko ja mnie legitymowali. Ja tu nie robiłem z tego awantury, ale naprawdę to...
Przepraszam, ale to jak 4 pancerni i pies, pamiętacie, prawda? To sandomierza człowiek po prostu, tak? A ojciec kominiarz był. No więc tak. Nie, ale to rzeczywiście, ja rozumiem dlaczego, bo oni prawdopodobnie obawiali się, że może się przedarłeś przez granicę i teraz od drugiej strony chcesz podkopywać mur.
Ja przecież mam polski dowód, więc...
No co z tego?
Ale musieli to sprawdzić, bo to było legitymowanie.
Ale po polsku...
Ty mówisz żona i dzieci, to może zakładnicy. No nie, no, ale już zostawmy. Ja też chciałem powiedzieć, że jak ja...
Służby muszą być czujne.
Jak jeżdżę do krajów egzotycznych, to najbardziej mi się podoba, jak mnie policja zatrzymuje, na przykład w Pakistanie i też mnie przetrzymuje nie wiadomo ile, a tak naprawdę szukają kogoś, kto umie czytać, bo oni tam w większości czytać nie potrafią i ktoś przeczyta im ten dokument, który im się pokazuje. No więc może u nas tak samo było akurat. Natomiast nie wróćmy już tak jakby ad rem. Znaczy jeszcze ja chciałem się od was dostać jedną ważną element analizy, to znaczy abstrahując od dowcipów, czy uważacie, że, no bo załóżmy, ta brygada pancerna tam się znowu pojawi. Ja czytałem różne opracowania, właśnie głównie białoruskie, z których wynikało, że oni się boją tej brygady. Znaczy oni uważają, że siła bojowa tej brygady jest taka, że ona by tam, powiedzmy, nawet nie zauważyła, jakby się rozprawiła z całą tą armią białoruską. Ale powstaje pytanie, czy, no dobrze, nasz proces decyzyjny jest taki, wiadomo, Niemcy będą tam obradowali jeszcze przez rok, zanim wyruszą, chociaż podobno jest tak, że jak oni już podejmą tą decyzję, to dopiero wody Oceanu Spokojnego ich zatrzymają, bo tam trudno odkręcić decyzję, jak się podejmie. Ale czy ci Amerykanie by, co ci Amerykanie by zrobili? Jak myślicie, jak by to wyglądało w takiej rzeczywistej sytuacji? No mamy, Rosjanie wchodzą w przesmyk suwalski, Litwa woła na pomoc, dywizja niemiecka, która tam się formuje w Zalążku, prawda, więc jest ich tam chyba tylko do obsady stanowisk kierowniczych, nie robi nic. Nasza żelazna dywizja broni Warszawy, powietrzno-desantowa wstaje, że tak powiem, z okopów i zaczyna się przemieszczać w tempie znanym przez nasze świetne drogi w tamtym kierunku, a Amerykanie stoją praktycznie na granicy. Co oni robią? Co zrobi na przykład Hexe? Co zrobiłby Trump w takiej sytuacji? To jest ciekawe. To się może zdarzyć za chwilę. Mamy ćwiczenia na Białorusi na przykład. A i brygada rotacyjna wraca. Być może. Pogdybajmy.
Gdybym miała gdybać, to ja pierwsza pogdybam. To by było zależne, moim zdaniem, bardzo mi przykro, że to powiem. Chciałabym, żeby to bardziej logicznie i racjonalnie zabrzmiało, ale to będzie zależało od tego, kto pierwszy dotrze do ucha Trumpa. Czy ten doradca, który mu powie, że jak wyśle amerykańskich chłopców na śmierć, to go opuszczą poplecznicy, czy ten, który powie, że jak pozwoli na to, żeby była ujma na honorze amerykańskiej armii, to straci popleczników. Dlatego, że ja nie wierzę w to, żeby Trump rzeczywiście wziął pod uwagę samą potencjalną śmierć amerykańskich żołnierzy jako taką, w sensie jako taką obiektywną wartość ludzkiego straconego życia, bo on już w początku konfliktu w Iranie powiedział, że no jak jest wojna i bomby latają, no to wiadomo, że ludzie giną, zwłaszcza jak są żołnierzami, więc tam bym nie oczekiwała jakiegoś szczególnego rozczulania się, że tak powiem, nad ludzkim życiem, zwłaszcza jeżeli to jest życie mundurowe. Natomiast to, co by zrobili, to by bardzo zależało od tego, bo on niestety, bardzo mi przykro, ale zbyt niestabilna jest moim zdaniem, zbyt niestabilny jest ten proces decyzyjny, zwłaszcza jeśli rzeczywiście jest tak, co napełnia mnie zgrozą, co powiedzieliście, że Trump się mógł w ogóle z opóźnieniem dowiedzieć, że. Hekseta bym podejrzewała o to, że może nie być chętny do tego, żeby amerykańscy chłopcy bili się tutaj, bo z tego co pamiętam, Hekset jest zwolennikiem koncepcji, że to amerykańskie boots on the ground w Iranie mają być początkiem apokalipsy, do rozpoczęcia której został namaszczony Donald Trump. Więc on może uważać, że trzeba tych ludzi wysłać jednak do Iranu w chwili rozproszenia całej reszty świata.
Okej.
No więc ja się chyba z tobą nie do końca zgodzę jednak mimo wszystko. Trochę będzie to zależało od tego, jaki scenariusz przyjmie strona atakująca, czyli generalnie bracia zza wschodniej granicy, tak to powiedzmy w ten sposób, nasz dream team z Mińska i z Moskwy i w związku z powyższym, jak ten scenariusz będzie wyglądał, dlatego że jeżeli rzeczywiście doszłoby do sytuacji, że amerykańscy żołnierze zaczną ginąć, to nawet o ile się zgodzę z tobą, że z punktu widzenia pana prezydenta to jest, że tak powiem, no takie rzeczy się zdarzają, to jednak inaczej to wygląda z politycznego punktu widzenia i de facto Amerykanie byliby w tym momencie w stanie konfliktu, nawet czy by tego chcieli, czy nie. Jeżeli natomiast wycieczka poszłaby przez Litwę, to tam szansa na to, że amerykańscy żołnierze w pierwszych godzinach zostaną, że tak powiem, ofiarami w dużych ilościach jest mniejsza, czy też minimalna, w związku z powyższym, no wtedy rzeczywiście może wystąpić jakiś tego typu problem. I rzeczywiście o doradcach się zgodzę, ale raczej się zgodzę z tym, jaka narracja wygra w amerykańskich mediach i w amerykańskiej przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o scenę polityczną. I paradoks polega na tym, że jednak wierzę cały czas w to, że mimo tego, że mamy, powiedzmy, ograniczone zaufanie do obecnych czynników decyzyjnych za wielką wodą, jednak nawet po stronie części partii republikańskiej pozostaje pewien instynkt polityczny, który powoduje, że Rosjanie muszą to brać pod uwagę. No mówię Rosjanie, mówię Federacja Rosyjska, mówię Sojusz Wschodni, tak to nazwijmy może najlepiej. Natomiast no to jest na pewno element krytyczny tej kalkulacji. Tak to w tej
A ja bym chciała powiedzieć, że nie jestem pewna, ale zupełnie nie dlatego, że się nie zgadzam z tym, co mówisz, tylko nawet jeśli rzeczywiście ten, teraz mam swój koncept, waniliowy M&M, no bo jeżeli Mińsk i Moskwa, to z całą pewnością jest to M&M, doprowadzi do starcia bezpośredniego, w którym stracą życie amerykańscy żołnierze, to wcale nie oznacza wdania się momentalnie w otwarty konflikt, w tym sensie, że rzeczywiście aktywnej, tak to ujmijmy, obrony, przede wszystkim ze względu na to, że ta napaść, której byliśmy świadkami republikanów w Kongresie i w Senacie na Trumpa i na jego administrację, którzy wściekli się potwornie, wyzwali amerykańską armię od prawie tchórzy i zdrajców, którzy porzucili sojuszników, wskazują na to, że oni są zdolni do zniesienia tak jakby tego i nie potraktowania właśnie jako takiego straszliwego policzka tego, że w ogóle coś się dzieje i być może powiedzą wtedy długotrwały konflikt, odsuńmy się i odczekajmy. Najważniejszą przecież chyba tak naprawdę, najważniejszym elementem, najważniejszym atutem, który mają Amerykanie, którego by nam brakowało, są z tego co rozumiem zdolności w zakresie sad and dead. Ja wiem, że to brzmi jak smutny i martwy, ale te zdolności w zakresie stłumienia zdolności powietrznych przeciwnika i zniszczenia zdolności powietrznych przeciwnika, więc może się okazać, chociaż to by mogło być optymistyczne, w sensie gdyby zginęli amerykańscy żołnierze, to być może byłoby tak, że byłoby pewniejsze uzupełnienie tej krytycznej europejskiej luki, czyli właśnie tych zdolności tłumienia i niszczenia zdolności powietrznych przeciwnika przez Amerykanów.
Słuchajcie, ponieważ żeśmy się rozgadali strasznie na ten pierwszy temat, ja też chciałem coś powiedzieć, ale już teraz się powstrzymuję absolutnie. Chciałem tylko zaznaczyć, że apokalipsa powinna się zacząć od złożenia czerwonej jałówki jako ofiary. Trump jest pomarańczowy, ale z braku laku, więc krótko mówiąc, nie wiadomo od czego się to, ale to rzeczywiście to w tym kierunku idzie, przecież tam co chwila wyłapują jakichś, którzy chcą na tym wzgórzu świątynnym, no bo później mamy już kolejny ciąg zdarzeń, ale wróćmy w takim razie, przejdziemy do drugiego tematu, ten sobie zostawiamy za wieszeniu, tym bardziej, że to na pewno się będzie działo wiele w ciągu najbliższego tygodnia. Ja się obawiam tylko, że jeżeli pozwolicie taki na krótki tylko komentarz bardzo, że tutaj zastanawiam się, co zrobią Amerykanie, co zrobi polska armia i polska administracja. Widziałem taki dowcip, który krążył na zachodzie po tych, ale też chyba był z Polski, po tych ostatnich wydarzeniach dronowo, rakietowo innych, gdzie tam właśnie miałby się, zdaje mi się, Uszakow, prawda, pójść do Putina i powiedzieć, no Uszakow miał powiedzieć, wysłaliśmy na Polskę 50 dronów, tak? No i co? Nie zauważyli, tak? Więc krótko mówiąc, to może być...
To go nie znałem. No
ale to jest... Nie, no to jest... Ja sobie wyobraziłem, że po prostu w pewnym momencie jacyś grzybiarze znowu powiedzą, że tam pod Gołdapią jakoś bliżej Warszawy już paszporty sprawdzają, prawda? I stąd się dowiemy, że... Się śmiejecie, ale to jest ta przecież to wojna o Kargil pomiędzy Pakistanem a Indiami tak właśnie wybuchła. To jest mój ulubiony.
Tak wyglądała.
Opowieść, tak, to, gdzie, tak, gdzie jacyś jest... pasterze powiedzieli dopiero armii indyjskiej, że tam się okazało, że od 6 miesięcy wojska pakistańskie, nudząc się śmiertelnie, zajęły kawałek Indii, tylko Indie tego nie zauważyły. I potem było odbijanie tego. No dobrze, ale teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, do drugiego tematu. Mamy wizytę wasali, prawda, u Xi Jinpinga, czyli u cesarza. I powiedzmy sobie, co tak naprawdę oni tam pozałatwiali. Znaczy już o co pozałatwiali dokładnie, to żeśmy sobie, to już wszyscy wiedzą, bo wszyscy to słuchali. Wiadomo, że Putin nie dostał rury, Trump dostał i to całkiem sporo z tego, co obiecał. Natomiast powiedzmy sobie może więcej o tym Putinie, bo tak jak mówię, o Trumpie już wszyscy pisali, wszyscy mówili, wiadomo, że tam powstały te rady, że one obradują, że będzie 200 Boeingów, że będzie wołowina, że będzie soja prawdopodobnie. Że nie zgodzono się na, że Trump nie chce niszczyć tego dealu, bo nie sprzedał teraz broni na Tajwan, w każdym razie przynajmniej chwilowo, ale powiedzmy sobie o tym Putinie, tak? Bo to w Polsce Putin wzbudza więcej emocji w tej chwili niż Trump, tak mi się wydaje. Co ten Putin tam załatwił, co miał załatwić i co załatwił? O, w ten sposób. I po co poleciał?
No, ja się zachowam jak na zajęciach, u ćwiczeniach u pana doktora Szewko i powiem, że Łukasz najlepiej się nadaje do zaczęcia tego tematu.
Tak.
Nie, no podpisali przecież kilkadziesiąt stron różnych porozumień, całą masę, nikt ich nawet nie zliczy. Natomiast nie załatwił chyba tego, co było najważniejsze, to znaczy nie dokończył, rzeczywiście nie sfinalizował i nie może odtrąbić sukcesu, jeżeli chodzi o siłę Syberii 2. Gazociąg, który miał z Jamału ciągnąć duże ilości gazu dla strony chińskiej, dlatego że Chińczycy, mając świadomość tego, że Federacja Rosyjska w ostatnich kilku latach wpadła im jak jabłuszko do koszyczka, to znaczy w tej chwili generalnie jest właściwie całkowicie uzależniona gospodarczo od strony chińskiej, po prostu czekają, aż owoc dojrzeje, to znaczy aż Rosjanie wezmą na siebie wszystkie możliwe koszty związane z tą inwestycją. Nie mówiąc już o tym, że z punktu widzenia chińskiego ona ma charakter istotny, ale nie krytyczny, tak jak było to w przypadku Unii Europejskiej, a z drugiej strony Rosjanie są na przysłowiowym, czy powiedzmy Federacja Rosyjska jest na przysłowiowym musiku i prezydent Federacji bardzo by chciał zwiększyć wolumen tłoczonych surowców energetycznych do strony chińskiej. Pamiętajmy, że Europa była wcześniej, no powiedzmy szczerze, obsługiwana przez dealera ze wschodu, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, zarówno o gaz, jak i o ropę, i sytuacja w Ukrainie po 22 roku spowodowała, że właściwie ten ogromny rynek zamknął się z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Nie udało się tego odrobić mimo rosyjskiej propagandy, jeżeli chodzi o ilości przesyłanych surowców do strony chińskiej. To jest ułamek zaledwie, żeby była jasność, tego co było sprzedawane w Europie, ale Syberia 2 mogłabym w przybliżeniu podwoić albo nawet potroić ilość obecnie wysyłanych surowców do strony chińskiej. Tyle tylko, że Chińczycy wcale nie mają ochoty, i to sygnalizują od kilkunastu lat, uzależniać się tak od tych surowców, jak jak robiła to strona europejska. Strona europejska założyła, że samymi wartościami spowodujemy zmianę na Kremlu i wartości plus handel spowodują demokratyzację Federacji Rosyjskiej. Chińczycy nie mają tego typu problemów, natomiast widząc, jak im dojrzewa owoc i jak Rosjanie z każdym dniem coraz bardziej są na dnie, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, czekają grzecznie, aż ceny, potencjalne ceny gazu spadną do cen wewnętrznych rosyjskich, które są z rosyjskiego punktu widzenia katastrofalnie niskie i jak Rosjanie wezmą na siebie kilkudziesięciomiliardową inwestycję na swoją klatę, biorąc pod uwagę, jakie mają problemy finansowe, to z ich punktu widzenia byłaby to absolutna katastrofa. Musimy też o czymś jeszcze pamiętać, bo to jest, myślę, najważniejsze. To wszystko trzeba wpisać w szerszy kontekst, to znaczy zmieniającą się sytuację międzynarodową. Ja wiem, że w Polsce nie jest to specjalnie popularne, ale Chińczycy, mimo że mają największą gospodarkę i największy sektor elektroenergetyczny na świecie, bardzo intensywnie go teraz zmieniają. W tym kontekście gaz oczywiście pozostaje istotnym elementem tego systemu, natomiast bardzo mocno rozwijają OZE, elektryfikację gospodarki i zmieniają w ogóle strukturę tej gospodarki, co powoduje, że w dłuższej perspektywie ten gaz będzie miał coraz mniejsze znaczenie, zresztą tak samo jak docelowo także oczywiście ropa naftowa, będzie miał coraz mniejsze znaczenie w tym miksie. To próbuje robić Europa, idzie jej to bardzo źle, Chińczycy robią to z większym rozmachem, ale mają też, że tak powiem, grubszego kija we własnym społeczeństwie, mogą zastosować lepsze metody perswazji niż Unia Europejska. Cieśnina Ormus i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bardzo ładnie nam pokazuje, że nawet jak zmienimy dealera, to nie zawsze jest szansa, że tę działkę dostaniemy i że jesteśmy w stanie, że tak powiem, zaspokoić swój głód nośników energii. Z tego punktu widzenia ta rosyjska rura będzie o tyle potrzebna prezydentowi Chin i całej chińskiej gospodarce, o ile będzie za tym szło dalsze pogłębione uzależnienie strony rosyjskiej, no i za tę przyjemność Rosjanie sobie sami zapłacą.
Czy to jest jeden z nielicznych przykładów, kiedy dealer jest uzależniony, a nie klient? Ciekawostka. Tak.
Mamy nadmiar, musimy się pozbyć towaru, a towar niestety przestaje być, znaczy jest bardzo istotny, ale...
No tak, ale w sumie to jest tak, że ten gazociąg, przecież on już ile to lat jest, ile tych porozumień po drodze zawierano i tak naprawdę on się cały czas nie ma szansy pojawić. Natomiast powstaje pytanie w takim razie, no dobrze, a jeżeli by Rosja z drugiej strony odcięła, oczywiście hipotetycznie jeszcze ten drugi gazociąg, też, no przecież w tej chwili po tej katastrofie w Katarze, gdzie tam za 2-3 lata dopiero odbudują swoje zdolności, to powstaje pytanie, skąd oni będą brali ten gaz? To ze spotu Chińczycy? No jednak to jest przemysł chemiczny.
Rosjanie tego nie zrobią, dlatego że Rosjanie czy tak na tym zarabiają, a biorąc pod uwagę to, że całe rynki zachodnie, czyli mówiąc wprost Europa, zostały płynnie podmienione przez Bliski Wschód, a w tej chwili także przez Stany Zjednoczone, bo pamiętajmy, że w pierwszym momencie Komisja Europejska wydała setki, jeżeli nie ponad bilion dolarów, tylko i wyłącznie na zmianę kierunków dostaw, w sensie dostaw gazu i surowców energetycznych, jako takich nośników energii. Ale Amerykanie bardzo, zresztą to widać bardzo ładno nie w retoryce prezydenta Trumpa, oni bardzo chętnie przekierują swoje nadwyżki do portów europejskich, nawet w kontekście kryzysu na Bliskim Wschodzie i to też robią. Oczywiście nie są w stanie wszystkiego zastąpić, bo to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest zbyt duży ubytek w wolumenie zarówno gazu, jak i ropy naftowej, byśmy mogli to zrobić szybko, no ale Amerykanie na tym świetnie zarabiają. Rosjanie nie zrezygnują i będą za wszelką cenę desperacko próbowali jednak ulokować znaczne ilości swojego surowca właśnie w Chinach, dlatego że inaczej nie mają co z nim zrobić. Dobra, już się zamykam.
Nie, to nie ja po prostu chciałam powiedzieć, że u pana doktora Szewko można było uniknąć najstraszniejszych kar, jak człowiek był aktywny na zajęciach, więc ja próbuję się zgłosić teraz do odpowiedzi, bo ewidentnie wtedy późno. Się za mało. No właśnie, za mało zgłosić. Chciałabym dodać dodatkowy argument do tego, o czym mówił Łukasz, dlaczego Rosjanie tego nie zrobią. Nie zrobią tego jeszcze z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze jest tak, że oprócz kroplówki finansowej, którą stanowi odbiór tych węglowodorów rosyjskich przez Chiny, dodatkowo są jeszcze dwie linki z podłączonymi jakimiś innymi niezbędnymi substancjami. Jedna z nich to jest w ogóle taka polityczna legitymacja, no bo tak naprawdę co Rosja ma? No Rosja ma globalne południe. Globalne południe znacznie bardziej jest uzależnione od Chin, więc gdyby Chiny nafukały na Putina, no to wtedy Putin zostałby sam kompletnie tak naprawdę, bo nie ma żadnych tak naprawdę argumentów. Umówmy się, Afrika Korps w porównaniu z efektywnością grupy Wagnera. No, Dokładnie. A druga rzecz jest taka, że podczas tej wizyty wasalnej on tam jednak jeszcze trochę rzeczy pozałatwiał poza samymi węglowodorami, czyli podpisywał jakieś porozumienia dotyczące wsparcia technologicznego właśnie, czyli jakichś obrabiarek sterowanych cyfrowo, półprzewodników, takich rzeczy, które są Rosjanom i różnych produktów również podwójnego zastosowania, które im są absolutnie niezbędne, bo jeżeli będzie zawieszenie broni w Ukrainie, za co z jednej strony wszyscy trzymamy kciuki, ale z drugiej strony doskonale wiemy, że jak będzie zawieszenie broni w Ukrainie, to Rosja natychmiast zacznie odbudowywać swój potencjał i szykować się do potencjalnych innych szopek. Ale tego sami nie zrobią, w sensie oni potrzebują tego zewnętrznego partnera właśnie między innymi technologicznego, którym Chiny są absolutnie idealne.
Kiedyś byli Niemcy. Prawda?
Tak,
wojną.
Dokładnie. No. Więc jakby sądzę, że Chiny, że Pekin może czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o próby podejmowania przez Moskwę prób szantażu.
No dobrze, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, bo jeszcze mamy przynajmniej trzy, żeśmy sobie założyli ambitnie, zobaczymy. Tym razem będziemy Serża będziemy męczyli, bo będziemy, otóż no jest raport FAO, czyli Światowej Organizacji Żywnościowej, tak? Który mówi o tym, że kryzys w Zatoce przełoży się na kryzys żywnościowy, a właściwie już to zaczynamy obserwować. Ja tylko powiem, jakie są elementy, bo tam FAO to mówi, to nie jest tylko to, że ropa jest droga, prawda? Chodzi o to, że przez to, że ropa jest droga, mamy w związku z tym drogi transport, a w związku z tym ceny żywności, szczególnie dowiezienia do tego ostatecznego klienta, rosną nam w ogromnym tempie. Oczywiście w każdym kraju inaczej, w zależności od zaopatrzenia w benzynę, krótko mówiąc, i w ogóle zdolność do kupowania jeszcze, bo kraj może mieć ropę, może nie mieć benzyny, bo nie ma rafinerii na przykład. To jest jedna rzecz. Druga to są ceny również ziarna i podobno dostępności tego ziarna. Trzecie to jest najciekawsze, to są oczywiście nawozy sztuczne, które się wytwarza głównie w tej chwili z węglowodorów, które są właśnie zablokowane w ciśnienie Ormus. No i mamy również no już samą cenę, no samej na końcu, prawda, tej ostatecznej żywności, która też drożeje, bo zakłócone są globalne łańcuchy dostaw, bo na przykład w krajach Zatoki wozi się na przykład do Kuwejtu ciężarówkami przez jedną drogę, notabene i jeden most, bo te kraje właśnie, kraje Zatoki w większości jednak importowały żywność, one nie są producentami. No mogłyby importować z Iranu, prawda, który ma rozbudowane rolnictwo, czy częściowo z Iraku, ale tego nie robią, bo blokada, bo nie mają dróg również, bo Iran jest dodatkowo zablokowana i pewnie też niechętnie by sprzedawał. Potem tam jest jeszcze klęska suszy. Więc mamy, krótko mówiąc, coś takiego, co nam się za chwileczkę przełoży prawdopodobnie głównie w Afryce, bo raczej nie w Azji, na totalną klęskę głodu. I Serż, opowiadaj.
Tak już jest właśnie ten głód. Zawsze był, ale teraz jest gorzej z powodu tej wojny. Więc w Afryce ten głód stanowi poważny kryzys humanitarny, dotykający miliony ludzi już, wiadomo. Więc ludność boryka się z poważnym niedożywieniem, którego skutki są katastrofalne dla ich zdrowia i przetrwania. Więc głód w Afryce osiąga rekordowy poziom, dotykając około teraz, mam dane z zeszłego roku, 163 miliony ludzi, a teraz to ta liczba może wzrosnąć z powodu tej wojny.
A co pomoże pomóc w rozwiązaniu takiej sytuacji w tej chwili? Czy są w ogóle jakieś pomysły na to?
Są,
bo 1 milion ludzi dożywić to można, ale 160 milionów?
No teraz ta liczba już wzrosła. Więc ta wojna wywołała falę wstrząsków w całej Afryce. Inflacja, niedobory paliwa, nawozów, jak powiedziałeś na początku, załamania walut oraz rosnący brak bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystko to prowadzi do kryzysu na skalę całego kontynentu. Więc wojna odbiła się na codziennych warunkach życia setek milionów ludzi.
No plus jeszcze mamy wojnę w Sudanie, teraz wojnę w Kongo, no, jeszcze
tam
mamy...
jest najgorzej, bo tam już była już głód od dawna w Sudanie Południowym i ta wojna i znowu są na to liczby i jak powiedziałeś, koszt transportu wyszło w górę, nie ma żywności, bo jest zamknięcie ciśnienia Ormuz i nic nie przypływa. I
dobrze, a jeszcze mamy epidemię teraz w Kongo, prawda? Pojawiły się informacje, że właśnie Uganda zamknęła granicę.
Ale w drugim Kongo, w Demokratycznej Republice ten. Więc wracając, jeśli chodzi o zamknięcie ciśnienia Ormuz, przez którą przepływa blisko 30% tego światowych dostaw ropy, spowodowało wzrost cen paliw, jak nie tylko w Afryce, ale powiedzmy na całym świecie. Nawet w Stanach tam teraz galon kosztuje 4,5 albo 5 dolarów galon, nie? I 30-40% cen transportu w Afryce. I w Somalii ceny paliwa rosły w niektórych rejonach o prawie 130%. Więc to jest...
No trzeba pamiętać, że ponieważ tam są koleje nierozbudowane, w związku z tym wszystko się wozi tak naprawdę pojazdami benzynowymi.
Tak. Dokładnie tak. Bo tam nie ma infrastruktury kolejowej w ogóle.
Więc... A jeżeli jest drogowa, to też jest słaba, więc nie można wozić wielkimi ciężarówkami, tylko to wszystko mniejszymi, które są strasznie nieefektywne. No tak.
No tak.
Dobrze,
jeszcze bardziej niszczący jest wpływ na ceny nawozów. To bardziej też działa na ten głód w Afryce. Więc afrykańskie systemy żywnościowe zniekształcone przez 10-lata programów, które tam dostosowanych strukturalnych, tak jak twierdzi Bank Światowy. A dalej jeszcze mamy ten produkcja żywności jest obecnie zagrożona na kontynencie, który w znacznej mierze jest wiejski, czyli 50% tego, a rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania dla ponad połowy tego ludności. Więc ceny zawozów znowu wzrosły o 30-50% w ciągu 2 miesięcy.
No tak, czyli ten głód będzie może mieć charakter równie strukturalny. Z jednej strony ludzi nie będzie stać po prostu na kupowanie, z drugiej strony nie są w stanie produkować.
Już nie mają jak.
No nie mają jak, no tak.
Jak?
No dobrze, Paulina, już zgłaszałaś się. To
tak,
proszę bardzo.
Chciałam tylko dodać...
Pani do odpowiedzi, tak.
Bo i tak mi tych plusów na koniec zabraknie, już ja cię znam. Ja bym chciała powiedzieć, że to w ogóle ważna jest ta strukturalność, o której wspomniałeś, w tym sensie, że w tej chwili oceny dotyczące tego zagrożenia głodowego to są oceny, które mówią, że my tak naprawdę zobaczymy skalę tego głodu za 6 do 12 miesięcy. W tym sensie, że ceny nawozów, które teraz rosną, to są ceny, które przełożą się w sposób szalony absolutnie na wysokość plonów, które zbierzemy dopiero za kilka miesięcy, więc ta skala głodu, o której my tu dzisiaj mówimy, o której mówi Serge, to jest tylko zapowiedź katastrofy, która przyjdzie za kilkanaście miesięcy i z którą będziemy musieli się zmierzyć całościowo tak naprawdę jako glob, dlatego że ci ludzie wtedy, kiedy ten głód zacznie się takim głodem, który będzie już bezpośrednio nie jednostkom najsłabszym, tylko będzie rzeczywiście całym narodom zagrażał, ci ludzie pójdą szukać tego jedzenia gdzieś indziej. W tym sensie, że to nie ma tak, nie ma takich pielgrzymek jak pielgrzymki za jedzeniem. Ci, których będzie stać na to, żeby wstać i iść, będą szukać miejsca, w którym jest coś do jedzenia. A ta katastrofa tak naprawdę ona będzie, ja nie wiem, czy my wszyscy i państwo, w sensie nasi oglądający, jakby to rozumieją. Ja tego nie rozumiałam, żeby nie było wątpliwości. Do momentu zablokowania ciśniny Ormuz nie wiedziałam tego, że nas jest blisko 8 miliardów tylko i wyłącznie dlatego, że mamy nawozy azotowe. Gdybyśmy nawozili tylko i wyłącznie naturalnie, to byłoby nas maksymalnie 4,5 miliarda. co oznacza, że blisko połowa ludności na świecie żyje i mogła się urodzić dzięki nawozom azotowym, których nie da się pozyskać w żaden inny sposób, bo do nawozów azotowych niezbędny jest czysty wodór, który pozyskuje się z tego nieszczęsnego naturalnego gazu metodą jakiegoś okropnie skomplikowanego czegoś, co się nazywa reparowaniem metanu czy coś takiego. I to zostało odkryte w początku XX wieku i tylko dlatego nas tyle jest. Jak my dzisiaj tutaj mówimy o tym, że 30% nawozów azotowych, to tym mówimy o czymś, co tak naprawdę sprawiło, że w ogóle ludzi na świecie jest aż tyle, ile jest.
No właśnie, znaczy ja chciałem tylko powiedzieć, no to jeżeli to tak bez... Znaczy mam, no oczywiście wiadomo, że to jest jak najbardziej poważne dane, no ale proszę zacząć to, po co to 500 plus wydawać na... Było na nawozy azotowe każdemu po 2 kilo i rozwiążemy problem.
Słuchajcie, jeszcze chciałem dorzucić 2 grosze, jeżeli mogę, ale nie wiem, czy mogę, bo biorąc pod uwagę. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, że tak jak powiedział Serż i tak jak powiedziała Paulina przed chwilą, rolnictwo w skali globalnej jest najbardziej energochłonną paradoksalnie dziedziną gospodarki i zarówno na poziomie produkcji surowców i nawozów, o których powiedziałaś, azotowych, głównie mocznika w przypadku krajów Bliskiego Wschodu, jak i w przypadku transportu, wszystko co się w tej chwili ogniskuje wokół Bliskiego Wschodu będzie miało ogromny wpływ na tę sytuację. Tutaj pełna zgoda, jeżeli chodzi o plony, bo te plony będą tutaj krytyczne w drugiej połowie 26 i w 27 roku. Ale pamiętajcie właśnie, że ten ubytek 30% można, nie przekłada się wprost na spadek 30% tych plonów, dlatego że ta zależność między nawożeniem a wysokością plonów jest nieliniowa. Ja tego nie jestem w stanie ocenić, nikt tego w stanie nie jest w tej chwili ocenić, natomiast spadek może być większy niż by wynikało to tylko i wyłącznie z czystej takiej arytmetyki, mówiąc no jest trochę mniej, to będzie trochę mniej. Druga kwestia to nie tylko kraje oczywiście afrykańskie, które tu będą bardzo dotknięte i kraje rozwijające się, tak powiedzmy, tego mniej,
tak, ale jest bardzo widoczny, przepraszam, przerywa, bardzo widoczny w Afryce. Przepraszam.
Ja tego absolutnie nie neguję. Ja tylko pokazuję, że nawet u nas będzie problem azotowy i problem nawozów jest już w tej chwili problemem ściśle politycznym, jeżeli chodzi o Polskę. Zakłady azotowe nasze zawsze mają problem, jak ten gaz, że tak powiem, ile on będzie kosztował, ile to, jak to się przełoży na nawozy. Ale pamiętajcie, że znaczna część produkcji rolnej to nie tylko są rośliny, nie tylko to są oczywiście uprawy roślinne, ale znaczna część tego, co jest wykorzystywane w tych uprawach, idzie na pasze. W związku z tym to się przełoży oczywiście także na rynek mięsny, to się przełoży na wszystkie inne elementy, które są związane właśnie z produkcją rolną. I jest jeszcze jedna rzecz, o której warto by było pamiętać, tutaj trzeba się odwołać troszeczkę do historii. W pierwszej dekadzie XXI wieku mieliśmy coś takiego jak boom na biopaliwa. To znaczy pojawiła się taka sytuacja, że o super, będziemy robić benzynę, mówiąc wprost, z roślin, a nie będziemy, czyli nie wykorzystamy zmagazynowanych w skorupie ziemskich węglowodorów, tylko wykorzystamy te, które są w naturalnym obiegu, nie będziemy, zmniejszymy ślad węglowy. Problem polegał wtedy na tym, że to były biopaliwa pierwszej generacji i od razu się to przełożyło na ziarna, kukurydzy i w ogóle zboża jako takie, bo tylko z takich substancji można było to biopaliwo uzyskiwać. W związku z tym badania pokazały, że ten pierwsza przygoda globalna z biopaliwami spowodowała wzrost podstawowych zbóż na świecie i oczywiście rozruchy, czy też powiedzmy niepokoje w krajach bardzo uzależnionych od tego typu miejsc. Na przykład w Manili, na przykład w Ameryce Łacińskiej ludziom zaczęło brakować, dlatego że w 2007-2008 roku te ceny po prostu na rynkach światowych wzrosły, bo część poszła, mówiąc wprost, w przemysł biopaliwowy. I teraz tak, mamy w tej chwili wprawdzie drugiej i trzeciej generacji, już pracuje się nad trzecią generacją biopaliw, mamy w tej chwili takie możliwości, ale w znacznej części jednak wykorzystujemy w biopaliwach także ziarna, także, że tak powiem, te części jadalne, tak powiedzmy, roślin, nie tylko celulozę wynikającą na przykład ze słomy, bo to dopiero nauczyliśmy się tego niedawno wykorzystywać, a ceny ropy naftowej przekroczyły znowu $100. W związku z powyższym produkcja biopaliw na dużą skalę, w skali globalnej, zaczyna być znowu opłacalna. I to jest jeden z tych takich elementów nieoczywistych, na które powinniśmy zwrócić uwagę. To znaczy musimy pamiętać o tym, żebyśmy znowu nie wylali dziecka z kąpielą, bo jak się nagle okaże, że puścimy to tylko w czysto ekonomiczny czy komercyjny sposób i uznamy, no wiecie, opłaca się robić biopaliwa, u nas głodu nie ma, no to możemy wrzucić sporo tej kukurydzy czy tam innych zbóż w taką produkcję, no to u nas może głodu nie będzie, bo jak tu siedzimy, może zauważymy, że makaron kosztuje 7-9 zł za paczkę, a nie tak jak kiedyś 5,50, ale z punktu widzenia krajów rozwijających się to będzie dramat. I to jest tak. Jeden z tych elementów, na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę. To znaczy nie da się tego puścić w czysto wolnorynkowe reguły, bo to oznacza katastrofę, bogactwo z jednej strony. I ja nie jestem socjalistą, żebyście byli, jestem głęboko, znaczy nie jestem socjalistą.
Libertariański wręcz.
W tym przypadku odpowiedzialność i planowanie
no powiedzmy sobie, no każdy ma
prawda, dokładnie. Ale ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, bo nie wiem po co Łukasz się wyrzeka moralnych ocen politycznych. Oczywiście, że wiadomo, że socjaliści bardziej troszczą się o zwykłego człowieka i o słabego człowieka, któremu trzeba pomóc i w ogóle
aż do śmierci głodowej niektórych, ale to okej.
Natomiast chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że dobrze by było, żeby wszyscy ci, którzy chcieliby powiedzieć, że to nie ich sprawa i mają to w głębokim nosie,
poważaniu.
Co się tam wyda... Właśnie chciałam, zastanawiałam się, jak to ładnie ująć,
poważanie
że mają sobie. W głębokim poważaniu to, co się tam wydarzy. Dobrze by było, żeby pamiętali, że ten kryzys ich dopadnie. Znowu, można na chwilę obecną machnąć na to rękę i powiedzieć, ech, u nas nie ma głodu, ale trzeba sobie przypomnieć, co się działo w 2015 roku u progu Europy. Jeżeli dzisiaj państwa nie będą na tyle mądre, żeby wziąć na nieco krótszą smycz, na przykład tych, którzy mogą poważne, komercyjne inwestycje tego rodzaju robić i dopuszczą do tego, żeby to była przysłowiowa wolna Amerykanka o to, kto pierwszy wykupi kukurydzę i zrobią to korporacje, które wyprodukują biopaliwa, to potem to państwa i spójność europejska będzie ponosiła tak naprawdę długofalowe konsekwencje tego, co się wydarzy potem i tej destabilizacji globalnej.
To ja jeszcze sobie pozwolę, teraz ja się pozwolę wtrącić na sekundkę. Znaczy ja tylko chciałem zaznaczyć, że zwróćcie uwagę Państwo, że zaczęło się od prostego Trumpa i chęci jego odwrócenia uwagi prawdopodobnie od publikacji Akt Frankensteina i od jego awantury w ciśnienie Ormus, której to jest właśnie, proszę Państwa, dokładnie to, o czym teraz opowiadamy, a pewnie tego nie usłyszycie w polskich mediach. To jest już właśnie pokazywanie konsekwencji tego. Znaczy tak jak bardzo wielu specjalistów mówi, to będzie miało następstwa globalne, kropka. Ale nie rozwijają tego, a wbrew pozorom ta krótkotrwała awantura, która jeszcze się nie skończyła i która wyobraźmy sobie, że mogłaby, jeżeli dojdzie do jeszcze jednej wymiany salw, w ogóle wyłączyć nam z produkcji niejako ciśninę Ormus na przykład na pół roku czy na rok już trwale, tak? Że to tam będzie 10% i będą odbudowywali, znowu wiercili czy coś takiego, no to taka, w takiej, to jest jedna sytuacja, to jest jeden, jak gdyby jedno z następstw, to jest to, o czym opowiadamy, ale proszę zwrócić uwagę, ponieważ w Polsce zawsze wszystko się musi kręcić wokół Rosji, to zwróćcie uwagę, że w takiej sytuacji, w której będziemy mieli niedobory na przykład nawozów sztucznych ze względu na wyłączenie Kataru przez jakiś czas z gry na globalnym rynku, będziemy mieli niedobory żywności ze względów tych, o których powiedzieliśmy, to za chwilę ja jestem więcej niż przekonany, że ta sama Ursula von der Leyen albo ktoś podobny będzie szukał w swoim notesiku, nie wiem, telefonu do Schrödera i będziemy mieli gwałtowne włączanie Federacji Rosyjskiej do znowu obiegu i pójście nawet być może na daleko posunięte koncesje polityczne, byle znowu gaz był jeszcze z tej Rosji, albo że byle były te nawozy. No przypomnijmy sobie, że wielka dyskusja przecież również u nas na początku tej wojny ukraińskiej wtedy dotyczyła blokady dostępu do ziarna, prawda, gdzie wskazywano, że jak to ziarno tam ukraińskie lub łamane przez rosyjskie nie będzie szło, no to będzie katastrofa w Afryce. A teraz sobie wyobraźmy, że mamy jeszcze dokładnie to samo, tyle tylko, że jeszcze z nawozami. Ja oczywiście nie twierdzę, że Rosja będzie akurat jakimś uniwersalnym panaceum, no ale przypomnijmy, jak był poprzedni kryzys naftowy, to był wtedy Związek Radziecki, co prawda. Bo gdziekolwiek się ta ropa nie pojawi, nawet jeżeli ona się, czy ten gaz, jeżeli on się pojawi w Azji, niekoniecznie w Europie, ale on zmniejsza presję popytową globalną. I dlatego, zdaje mi się, Bessent znowu przedłużył ten zgodę na niestosowanie sankcji wobec Rosji właśnie dlatego, bo oni mają dostęp do tych rzeczywistych wskaźników i zdają sobie sprawę z tego, że za chwilę, jakby za chwilę ktoś połączy te kropki, czyli kolejny, czy kryzys żywnościowy właśnie, czy klęska głodu zostanie nazwana imieniem Donalda Trumpa, bo zostanie te kropki od cieśniny Ormus połączone dalej. Więc oni dlatego też przepuszczają, tutaj jakiś gazowiec przepłynie, tutaj jakieś parę tankowców, tutaj właśnie będziemy mieli nagle znoszenie tych sankcji i to nie z przyczyn takich, że nagle ktoś pokocha Putina, chociaż w przypadku Trumpa to akurat jest ten aspekt też trzeba brać pod uwagę, tylko właśnie ze względu na to, że ten gaz po prostu będzie potrzebny na rynku. I te nawozy, które oni tam też produkują, też będą potrzebne na rynku, bo to nie chodzi o to, że one zupełnie zniknęły przez cieśninę Ormus, ale ten spadek o 20-30% i skonsumowanie podobno w tej chwili już znacznej części, jeżeli nie większości zapasów, powoduje tam... Ostatnio jakaś taka grupa, która zajmuje się właśnie śledzeniem tych zapasów, stwierdziła, że w niektórych krajach, również zachodnich, to podobno już te rurociągi, jak się ciągnie z tych zbiorników podziemnych, to tak jak Państwo próbujecie tą ostatnią kropelkę przez słomkę wypić i takie odgłosy się, że tak powiem, wydobywają, że tam już jest naprawdę ciężko. Znaczy odbudowywanie tego ma podobno potrwać jakieś 5-6 lat, tych zapasów. I bo my w tej chwili konsumujemy w dużej mierze zapasy, także dlatego jeszcze nie odczuliśmy żadnego wstrząsu. Więc to jest, i proszę zobaczyć, że mamy, że to, i to jest właśnie ten kryzys globalny i on nam doprowadzi do tego, że za chwilę trzeba będzie powiesić na kołku wartości, prawda, czy morale, czy oceny, czy których wynikają różnego rodzaju sankcje i godzić się na współpracę nawet z Putinem, byle powiedzmy ratować kilkaset milionów ludzi przed głodem, tak, bo to tak można w konsekwencji powiedzieć. A to wszystko zaczęło się od Bożydara Milejkowskiego, który namówił Trumpa na to, żeby pojechać na Teheran, tak? No tak na marginesie. No przepraszam, ja tak przerwałem, bo my byśmy jeszcze o tym długo, jeszcze chciałem, żebyśmy chociaż cokolwiek powiedzieli jeszcze o flotylli Sumut i o naszym, znaczy musimy coś powiedzieć, no ja wiem, ten temat jest fascynujący, będziemy do niego na pewno wracać, klęska głodu nie rozwiąże się na nieszczęście w ciągu najbliższego tygodnia, więc będziemy...
Ryzyko klęski, jeszcze nie mamy, jeszcze tego nie odczuwamy, ale ryzyko.
Afryka jest przyzwyczajona do tego.
Dosyć, w sensie ta wskazówka prawdopodobieństwa niebezpiecznie się przechyla w kierunku cyferki 1, a nie cyferki 0, bo te ceny nawozów sprawiają, że już dzisiaj się mniej sadzi. I to nie jest tak, że co do tego mamy wątpliwość. Stać no mniej rolników na to, żeby sadzić, zbiorów na pewno będzie mniej, w związku z tym na pewno nie będzie
lepiej. Szczególnie tych biedniejszych, bo ci, którzy mają zakumulowany kapitał, mogą sobie jeszcze go konsumować pewnie przez wiele lat, natomiast tam, gdzie przecież w Afryce mamy strukturalną biedę polegającą na po prostu braku akumulacji kapitału, więc oni, krótko mówiąc, pożyczyć nie mają od kogo, nie mają własnych oszczędności, bo one są przejadane i ta produkcja jest jeszcze odtwarzana. Znaczy, trochę tak jak kiedyś w Europie było, prawda? Jedno ziarno daje jedno ziarno, albo półtora, a nie 10. Ale jeszcze wróćmy do tej, przejdźmy sobie jeszcze do kolejnego wydarzenia tygodnia. Chyba, że jedziemy w półtorej godziny, to proszę bardzo. Ale nie wiem, czy widzowie wytrzymają z nami tyle. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze o tej flotylli Sumut, bo co prawda z punktu widzenia, czy ja, jak wiecie, śledzę ten konflikt bardzo intensywnie od zawsze praktycznie. Co prawda tam się wydarzały dużo bardziej przerażające rzeczy. Już nie będziemy w to wnikać, bo YouTube nie lubi takich rozważań bardzo. A teraz nagle się państwa europejskie wzbudziły. No żeby daleko nie szukać Giorgia Meloni, która ostatnio tak zmieniła zdanie na temat państwa położonego tam, gdzie chce, no to przecież to Włochy zablokowały, zdaje się, sankcje europejskie, które miały być wprowadzone. Chodziło o wyrzucenie państwa położonego tam, gdzie chce, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale Europa dalej nagradza to państwo za to, że przestrzega praw człowieka i cały czas to państwo ma przywileje w związku z tym. I właśnie są takie państwa jak Węgry czy właśnie Włochy, które blokowały do tej pory wszystkie możliwe. Wcześniej Niemcy również tak robili. No ale teraz mamy, krótko mówiąc, u nas, chociaż to nie Wigilia, zaczął ludzkim głosem mówić minister spraw zagranicznych. Chodzi o męża swojej żony Jabłonowski, prawda, z domu. Żona Ania ze Wzgórza. Więc no, zmieniło się. Co prawda, no właśnie chciałem się zapytać was o jedną rzecz, bo zdaje mi się, że w tej chwili modne wśród krajów europejskich jest zakazywanie Ben Świrowi, czyli ministrowi spraw wewnętrznych tamtego kraju, pamiętajmy, że nie wymieniamy jego nazwy, wjeżdżania na jego terytorium. On zdaje się w ogóle nigdzie nie jeździ prawie, a już szczególnie chyba nie starał się o wjazd do Polski, chyba że macie jakieś inne informacje. Powiedzcie, co sądzicie w ogóle o całej tej historii i sytuacji, bo to jest moim zdaniem fascynujące zjawisko, polityczne również.
Polityczno-psychologiczne chyba chciałabym powiedzieć, w tym sensie, że mam takie wrażenie, że strasznie długo, no bo jednak umówmy się, polityka to jest taki, Jacek Kaczmarski kiedyś bardzo ładnie napisał w jednej ze swoich piosenek, że i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje, więc jakby trochę... Tak, więc trochę jakby umówmy się, jest tak, że to są różne bardzo brzydkie rzeczy i tak samo nie należy patrzeć, jak się robi politykę, jak nie należy sprawdzać, jak się robi parówki, że tak powiem. Bo tam
to jest Bismarcka. Tak.
Bo niezwykle istotnym elementem tego całego mechanizmu jest po prostu jego brzydota, która jest bardzo ładnie przypudrowana, jest przykryta, w sensie wszystkie te obrzydliwe trucizny podaje się w kryształowym kieliszku, zatrute mięso na srebrnym talerzu i tak dalej i tym podobne. Ja mam takie trochę wrażenie, że brakowało cały czas takiego katalizatora, który pozwoliłby na spuszczenie ze smyczy tych takich dyplomatycznych psów, które już w końcu powiedzą, teraz wystarczy. I trochę chyba jest tak, że nie sam fakt zatrzymania flotylii, nie sam fakt aresztowania siostry prezydenta Irlandii, ani nic takiego, tylko... Przepraszam, nie wiem, czy można tego słowa użyć na antenie, ale powiedzmy, że brak kultury osobistej sięgający chamstwa, który pan minister łaskaw był wykazać, trochę chyba sprawiły, że nie da się już, w sensie europejskie państwa przestały już chyba żyć w świecie, w którym ktoś im pluje w twarz, a one mówią, że ciepły deszcz pada.
Znaczy, więc... Chodzi o animalizację. Animalizacja ministra. Tak? No właśnie.
O, bardzo ładnie.
Okej, no dobrze, ale to słuchajcie, bo to jest przecież on nie pierwszy raz nie takie rzeczy robił. No jeszcze niedawno były na przykład właśnie raporty o tym, co tam robiono tym więźniom filistyńskim. To zresztą się tym chwalił, bo to jest najciekawsze. Tych wszystkich uniewinniono, których chociaż nagrano, że tak powiem, w trakcie. Co więcej, te kolejne raporty ONZ-owskie czy Betselem no, opowiadają o takich rzeczach, że w zasadzie my od czasów wieków średnich chyba nie mieliśmy takich specjalistów od robienia krzywdy drugiemu człowiekowi, bo zdaje mi się przebiło to również i dwudziestowieczne różne zdarzenia lub blisko tego. Na przykład dodatkowe elementy tresury psów, które tam się pojawiły, nie będziemy absolutnie w to wnikać specjalnie po to, żeby budować ich relacje bliskie z więźniami, no to nie wiem, w Rzymie zdaje mi się była taka kara z pawianami, ale to jest już zupełnie inna historia. I oni tam to robili podobno rutynowo, to nie chodzi o jakiś jeden incydent, że tam jeden się zdarzył, bo zawsze się taki może zdarzyć. To od czasów eksperymentu Zimbardo wiemy, że może. Natomiast to było powszechne i państwa, jak się, już nie będziemy mówili o Polsce, prawda, gdzie jak się próbowało zapytać jakiegoś polityka, czy to, co tam oni robią, to jest, tu mówimy słowo depopulacja, tak byśmy powiedzieli łagodnie. I ci polscy politycy mówią, no, ja nie powiem tego słowa, wielu mówi, ale ja tego nie wykrztuszę. No a teraz nagle mamy tak odważnego ministra, którego wiceminister notabene dalej zaprzecza, żeby tam się cokolwiek działo, że to jest cudowne i wspaniałe. I nagle mamy właśnie zakazy wjazdu, mamy nagle jakieś słowa potępienia. Czy to rzeczywiście był potrzebny taki wyzwalacz właśnie w postaci, ja nie wiem, czy to właśnie czy to nie tą siostrę tego prezydenta tak za te włosy tak targali po tej podłodze. Co się wydarzyło, tak? Czy to już po prostu narody świata wreszcie sobie przypomniały o tym, że jak pisały te konwencje, to miały coś na myśli? Pomyślmy, no, jesteśmy w sumie tuzami intelektu, politologami i tak dalej. Tytułami nawet.
Obawiam się, że to jest jednak tylko pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa w tej chwili. To znaczy ta reakcja ma spuścić trochę rosnącą, bardzo mocną temperaturę, jeżeli chodzi o kampanię polityczną, która się dzieje teraz w naszym ulubionym kraju na Bliskim Wschodzie, bo tak naprawdę całe to przedstawienie i wcześniejsze i pewnie następne, które są planowane, są związane z tym, że po prostu zbliżają się wybory i generalnie musimy pamiętać, że w tym kraju dochodzi do sytuacji, która jest dla nas może nie do końca jasna, ale jakby na to nie spojrzeć, scena polityczna w bardzo poważny sposób, niemalże strukturalnie przesunęła się i przesuwa się i prawdopodobnie będzie się dalej przesuwała w kierunku no, pewnego rodzaju takich granicznych reakcji, bardzo mocno bardzo odległych od standardów przyjętych po II wojnie światowej jako standardy ochrony praw człowieka w ten sposób.
Ale to wynika między innymi... takie zachowania.
Tak jest. To wynika z tego, że po prostu państwo położone tam, gdzie chce, że to użyję tego określenia, podjęło pewne decyzje polityczne związane jakby z kształtowaniem swojej struktury wyborczej, jak pewnie wszyscy doskonale wiemy, przez ostatnie lata kampanie wyborcze i wybory parlamentarne pokazywały coraz bardziej, że ta scena polityczna przesuwa się w kierunku skrajnej prawicy. To oznacza nie mniej, nie więcej, że Europa musi stać na stanowisku, które jest niezgodne z takim działaniem, natomiast Europa ma niestety bardzo ograniczone możliwości wpływania na takie działanie, póki nie ma pręgierza ogólnoświatowego. Ja tutaj się oczywiście odwołam do najbliższego sojusznika, który między innymi prowadzi operację w Iranie, do Stanów Zjednoczonych. Póki z tamtej strony nie ma wystarczająco mocnego sygnału, że trzeba z taką polityką zrobić porządek. W opinii publicznej amerykańskiej zmiana następuje, szczególnie to było widoczne od października 2023 roku wśród elektoratu Partii Demokratycznej, który stał się w pewnym momencie bardzo, delikatnie rzecz ujmując, bardzo niewygodny dla samej Partii Demokratycznej, ponieważ wcześniej było tak, że wszystkie partie polityczne mainstreamu amerykańskiego popierały tylko i wyłącznie najbliższego sojusznika na Bliskim Wschodzie, a teraz nagle się okazało, że nie do końca tak to wygląda, dlatego że ekscesy, które tam miały miejsce, no, nie dają się w tym momencie w żaden sposób uzasadnić. To widzimy w amerykańskiej opinii publicznej, natomiast ten proces jest jeszcze w trakcie, w związku z powyższym nie ma przełożenia bezpośrednio na politykę. Zresztą w dzisiejszej konstelacji politycznej w Waszyngtonie trudno sobie wyobrazić zwrot o 180 stopni, a przynajmniej bardzo ostrą reakcję ze strony elit politycznych na to, co się dzieje. A w związku z powyższym kampania polityczna, ta wewnętrzna na Bliskim Wschodzie idzie po prostu na całego i mamy to, co mamy. To nie jest związane raczej z naszą sytuacją, z naszymi stosunkami europejskimi, czy też Europą, stanowiskiem Europy, z tym, co się dzieje tam w środku. To jest po prostu teatr na potrzeby bardzo zaognającej się debaty politycznej wewnątrz kraju położonego tam, gdzie chce.
Brawo za Koalang. Przyznam, że naprawdę znakomicie. YouTube kocha takie wypowiedzi. Nawet najbardziej zaawansowany AI nie zorientuje się.
Ja się też uczę, wiecie, rewelacja. Ja się też uczę, tak naprawdę.
Rewelacja, nie, naprawdę gratuluję. Ja chciałem tylko wam powiedzieć, że no, moja publiczność wie, że zna już to powiedzenie, że tam lewica w resecie, czyli w tamtejszym parlamencie, znajduje się na prawo od naszych kamratów i to jest w tym momencie takie wyskalowanie, żebyśmy wiedzieli. Natomiast no tak czy inaczej, ja wiem, że w tej chwili jest pewien wyścig na pokazywanie jakby środkowego palca do całego świata również, bo mi się wydaje, że to oczywiście to jest na potrzeby wewnętrzne, ale to jest pokazywanie, kto tak naprawdę potrafi ten kraj przeciwstawić całemu światu. No przecież zwrócić uwagę, no Smotrich wypowiedział praktycznie wojnę całemu światu, przecież oficjalnie, jak się dowiedział, że go będą ścigali. Ben Shvir zrobił chyba te wszystkie rzeczy praktycznie następnego dnia, czy no 24-48 godzin po tej deklaracji Smotricha. Ja natomiast uparcie będę pytał się o Europę, bo Europa jednak, bo Stany Zjednoczone to wiemy, tak? To już nie będziemy teraz wnikali w te ich wewnętrzne problemy z ewangelikanami, szamanizmem chrześcijańskim i tak dalej. Ale chodziło o Europę, bo przecież Europa ma potężne narzędzie, dostęp do własnego rynku. To jest, zdaje mi się, 50 miliardów euro, które zarabia sobie tamten kraj na przywilejach, które przyznała Europa ze względu właśnie na przestrzeganie praw człowieka. I Europa, która pamięta o prawach człowieka w Rosji, choć Rosja nigdy nie, takich przywilejów nie dostawała, tutaj jakby miała początki do jakiejś sklerozy, tak?
I
dlaczego nie ma czegoś takiego, że w Europie dlaczego Europa się tak zachowuje, jak się zachowuje?
Bo ma poczucie długu i nie potrafi oddzielić etnicznego narodu od państwowości, które naprawdę nie są w tym wypadku jednoznaczne. Nie są tożsame i jest mnóstwo ludzi, którzy są przedstawicielami narodu, którego istnienie stało się zaczątkiem istnienia państwa, które leży tam, gdzie chce, którzy ani się z polityką tego państwa nie zgadzają, ani nie chcą być z nią utożsamiani, ani nawet nie stali w pobliżu decyzji politycznych, które doprowadzają do tej sytuacji, która w tej chwili istnieje. Ja myślę, że to, co widzimy w tej chwili w Europie, to jest takie trochę przebudzenie i trochę realizacja tego, że nie da się liczyć na to, że jeżeli bardzo długo będziemy wyrażać szacunek, żal i wstyd z powodu tego, co się stało w trakcie II wojny światowej, to w pewnym momencie winy i długi się wyrównają i w związku z tym szale sprawiedliwości dziejowej wrócą do równowagi i po prostu zaczyna się reakcja, która mówi o tym, że no jeżeli jest tak, że nie da się powstrzymać, w sensie nie da się wyczekać, nie da się wynegocjować, nie da się wyrozmawiać praw człowieka, no to być może nawet Europa dotrze do tego momentu, w którym postawi, w sensie powie nie, postawi granice, jak to mówią terapeuci. Być może Europa uczy się w tej chwili stawiać granice.
Słuchajcie, to jeszcze mamy jeden temat, bo to, znaczy dla mnie ta dyskusja jest fascynująca, moglibyśmy jeszcze długo o tym dyskutować, także wow. Natomiast co więcej, schodzimy niestety na tony cały czas poważne, chociaż ja chciałem, żeby to było lżejsze w tą sobotę, no ale trudno, prawda? Ale to teraz jeszcze...
Dobór tematów sobie, jest odpowiedni.
Tak, ale powiedzmy sobie, to zakończmy jakimś wesołym tematem szaleństwa Trumpa. Czyli krótko mówiąc, to jest temat, który można mieć w odcinkach robić, to się na pewno nigdy nie skończy. Natomiast no mamy w tej chwili... Wiemy, że chce teraz zaatakować Kubę, to wiemy, że znowu wrócił temat Grenlandii, że tam zażądano między innymi prawa wetowania i koncesjonowania inwestycji zagranicznych, że to właśnie Amerykanie mają, że no, jak w klasycznej kolonii, to przez Stany Zjednoczone mają przechodzić decyzje ekonomiczne dotyczące eksploatacji na przykład kopalń i tak dalej. Natomiast powiedzmy sobie, no teraz łuk triumfalny, to już... To prawda, może dlatego, że Trump wygląda źle w szatach statuły wolności, więc na razie statuły wolności nie wysadzą, nie ruszą. Chociaż też tak by z tą. Natomiast teraz mamy łuk triumfalny. Opowiedzmy trochę o tym łuku triumfalnym, bo to jest fascynująca historia. Od razu powiem tylko jedną rzecz, żebyście Państwo wiedzieli, ten łuk ma być na cześć Trumpa, bo został zapytany o, na cześć którego, kogo i czego i to będzie Trump.
Ja bym to nazwał manią wielkości Donalda Trumpa, czyli jak się mówi po francusku, la folie de grandeur, czyli on musi pokazać, że on jest wielki i rządzi światem, więc musi być taki huk. I dlatego chcę budować taki huk, który ma 70 metrów, a francuski huk jest niecałe 50 metrów.
Więc no ale Trumpa... Francja jest mniejszym krajem, więc tutaj proporcjonalnie.
No, skoro tak ciągle tutaj prowokuje tego Macrona, więc on musi mieć większy huk niż we Francji. Więc, dlatego jeden publicysta powiedział, pytał, czy to jest idiota, czy to jest psychopata.
Więc po co... Technika nam wyrzuciła Paulina, ale już jest z powrotem, tak jest. To w takim razie dalej o łuku, opowiedzmy coś jeszcze więcej o łuku, o pomnikach generalnie, przecież przypomnijmy, on tam jeszcze odrestaurował teraz jakieś tam fontanny, to akurat bardzo dobrze, ma salę balową, którą mu zablokowali.
Salę balową na tysiąc ludzi, więc...
Czy będzie budował piramidy?
A tego nie słyszałem.
Nie, ja się pytam, no bo to jest...
Ale już ma, podobno już ma ten autoryzację tego Komisji Sztuk Pięknych, bo to jest ta komisja, cała komisja jest przez niego wybrana, więc na pewno będzie budował. Nie wiem, bo jeszcze musi czekać na kongres, nie?
Właśnie jestem ciekaw jednej rzeczy, bo no, na łuku triumfalnym, jak wiecie, w Paryżu, zresztą wszyscy pewnie widzieliście go z bliska, no tam są te sceny batalistyczne, tam z tych różnych bitew i ciekaw jestem, czy będzie z tych różnych wojen, będzie oczywiście wygrana wojna z Iranem, zakończone ileś tam. Ciekaw jestem, czy nasza ta rotacja brygady też się znajdzie,
ale
prawda?
Jakie wojny? Nie wygrali żadnych wojen.
Wygrali z Maduro wojnę.
Co pamiętam, to pan prezydent zaprowadził również pokój pomiędzy, tylko nie pamiętam kim, pomiędzy Tajlandią...
Tam, gdzie wojna? Tajlandią i Birmą.
Tak, ale
tam, gdzie wojna, tak.
Jakąś wojnę, którą Kosowo prowadziło też, rozwiązał. To trzeba by było zajrzeć do wstępu do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, bo tam są wymienione te wszystkie wojny.
Między Albanią i Azerbejdżanem, zdaje mi się, było, bo oni się później, ci prezydenci, spotkali i sobie gratulowali właśnie, że zakończył wojnę. Oni są w Radzie Pokoju, tak, to jest słynne.
Armenią.
Bo mu się pomyliło trochę, tak. No dobrze, ale to... Ale
znaczy
to
tak... wiecie, no mamy wielkiego wodza, mamy wielki łuk triumfalny, no tak to wygląda. Natomiast ale jeżeli chodzi
on
o...
Ale mógł zmienić kształt tego.
No właśnie, tak, bo to tam lwy zostały zabrane. Nie wiem dlaczego.
A tak, to... Ale coś na kształt statuły wolności chyba będzie tam na górze instalowane, więc jednak zostajemy przy pewnej symbolice.
A ja mam pytanie, czy w takim razie...
O piramidę, to bym zwrócił...
No tak, okay. Tak. Mów.
Chciałbym zwrócić uwagę, że piramida Cheopsa była budowana ponad 20 lat, więc myślę, że nawet w przypadku obecnego prezydenta byłby to duży optymizm, żeby się wyrobić.
To prawda, ale wtedy miał mniej niewolników.
Przypominam, że piramidy to grobowce.
Ja tak nie chciałem. No, w każdym razie, wracając tak jak gdyby tutaj, bo pamiętajcie, że takie sugestie, nawet to Secret Service ma obowiązek tropić, tak? Nawet takie, gdzie się właśnie szuka, jak się człowiek patrzy na gazetę, prawda, bo czeka na pewien komunikat codziennie, to już jest prawie, że zdrada stanu. Natomiast no wracając do tego, no 30, ja akurat, ponieważ ja wczoraj występowałem w pewnym radio, którym tam prowadząca, ja tego akurat nie śledziłem, nie czytałem, ale podobno to jakaś tam grupa 36 znanych psychiatrów wystąpiła z prośbą o to, żeby go tam, żeby uruchomić 25. poprawkę, która no jest trudna do zrealizowania ze względu na to, że to Vance musiałby się przebrać w togę, prawda, i udawać Brutusa. To nie wiem, czy by potrafił. Natomiast czy... No bo mamy człowieka, który ewidentnie ma manię wielkości, co do tego nie ma wątpliwości, że większość jego decyzji zdaje się być jednak decyzjami skrajnie nieracjonalnymi. Już tak na sam koniec ja bym jeszcze chciał, żebyśmy powiedzieli sobie jedną rzecz. To jest oczywiście pewne gdybanie, ale gdybanie polityczne. Na ile w takim razie proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, my mówimy o kluczowych decyzjach, no nie o jakichś tam, prawda, roboczych, jest podyktowany naprawdę jego nastrojami, bólem głowy, tym, jak którą nogą wstanie, kto go obrazi, kto, co przeczyta w jakimś gazecie albo na obrazkach obejrzy, bo nie wiadomo na ile jego z tym czytaniem. A na ile jest jeszcze jakieś zaplecze polityczne, które jest w stanie go odwodzić od najbardziej szalonych decyzji. Czyli krótko mówiąc, na ile tam jakakolwiek merytoryka, bo zawsze przy prezydentach byli jacyś tam doradcy spraw bezpieczeństwa narodowego, no ludzie, którzy mieli jakiś instynkt, generałowie, którzy wiedzieli, że to oni będą ginąć w tych wojnach, a nie politycy w bunkrach siedzący. Czy to w ogóle jeszcze w otoczeniu Trumpa funkcjonuje? Czy to nie jest tak, że on się po prostu pozbywa natychmiast każdej osoby, która próbowała być adwokatem diabła, że tak Łukaszu powiem, nawiążę.
Powiedzmy sobie szczerze, doświadczenia pierwszej kadencji pokazały temu obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że trzeba dokonać pewnych istotnych zmian, jeżeli chodzi o budowę administracji rządowej, ponieważ pierwsza kadencja była znakomitym przykładem na to, że nie wszystkie pomysły, które ma prezydent, są realizowane przez tak zwane głębokie państwo, tak to nazwijmy. Natomiast w tym momencie rzeczywiście ta zmiana w nowej kadencji jest bardzo głęboka i ja bym jednak skłaniał się ku temu poglądowi, że jego możliwości w zakresie kreowania realnej polityki zagranicznej są dużo większe niż były w pierwszej kadencji. To widać od samego początku. Ja nie wiem w tej chwili, czy są czynniki, które są w stanie w jakikolwiek sposób go powstrzymywać. Pamiętajmy, że to są główne, nagłówkowe decyzje polityczne, o których my zazwyczaj rozmawiamy. Znaczna część z tych działań nie została zrealizowana, bo na różnych etapach, jeżeli zeszły z pierwszych stron gazet, straciły na atrakcyjności, straciły też zainteresowanie samego prezydenta i jego najbliższych współpracowników. I proza życia zamykała te problemy, albo powiedzmy hamowała te zmiany, które tutaj wchodzą w grę. Natomiast to, co mogę powiedzieć bez żadnych wątpliwości i to, czego będę się trzymał, to, że Donald Trump zrobił więcej dla utraty soft power amerykańskiego i jakby postrzegania Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, niż wszyscy poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych razem wzięci. Przynajmniej od czasów II wojny światowej, a nawet bym powiedział I wojny światowej, dlatego że jakby na to nie spojrzeć, mimo amerykańskiego izolacjonizmu w okresie międzywojennym, to jednak Amerykanie położyli duże zasługi do budowy systemu wersalskiego, pośrednio i bezpośrednio. Łącznie z takim faktem, jak istnienie Rzeczpospolitej na mapach świata, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I obawiam się, że to jest to dziedzictwo, które zostanie po obecnej administracji najtrwalsze i jego ewentualna zmiana czy też poprawa tej sytuacji zajmie Amerykanom jeszcze długie dziesięciolecie.
Tak to niestety
Dwa addenda, prawie jak addendum, nie, to jest korolary chyba pana prezydenta Trumpa do doktryny Monroe, więc ja zrobię addendum do tego, co powiedział Łukasz i dodam dwie rzeczy. Jedna jest taka, że niezależnie od tego, czy Trump jest efektywnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o proces decyzyjny, szaleńcem, to już chyba nikt nawet na bieżąco nie próbuje go powstrzymywać, dlatego że jest jednocześnie tak zmiennym szaleńcem, że nikt się nie przejmuje tym, że on podejmie jakąś decyzję, bo i tak wiadomo, że za chwilę może ją zmienić, więc w gruncie rzeczy po co go trzymać za rękę cały czas, skoro można następnego dnia powiedzieć, że liczba urojona właśnie się zwiększyła o 5 plus 5 z minus 4 łamane przez 3 czwarte, w rotacji o 80 stopni wokół osi Y. I myślę, że tutaj to nie jest tak, że ktokolwiek go pilnuje, ale powiem ci więcej, ja bym wolała, żeby jego otoczenie go nie pilnowało. W sensie, przypominam, że sekretarzem wojny jest gość z wytatuowanym na pół klatki piersiowej krzyżem jerozolimskim, który na przedramieniu ma napisane Deus Vult, który twierdzi, że Trump został namaszczony do tego, żeby rozpocząć apokalipsę, który na dodatek pozbył się właściwie prawie całej generalicji tej takiej rozsądnej, wyprowadzając część z niej w kajdankach z Pentagonu. Więc ja powiem tak, ja się modlę o długie i dobre życie wbrew pozorom pana prezydenta Trumpa, bo jego potencjalni następcy z tej samej partii przerażają mnie znacznie bardziej niż on sam. Bo on to przynajmniej potyka się o własne nogi. Natomiast tych następnych podejrzewam o to, że mogą się o własne nogi potykać mniej, a iść w podobnym kierunku.
No tak, no, całe szczęście.
Nie powiedziałbym partii, ale stronnictwa.
Stronnictwa, bo w partii tam na szczęście jednak nie są wybieralni. Tak, no Hexet nie jest na szczęście
wybieralny. Tak, to po pierwsze, a poza tym to nie jest cała partia republikańska. Z całym, znaczy ja się absolutnie z tobą zgadzam, ale to jednak jest część tego środowiska. Na szczęście,
ale
może to jest jakakolwiek...
Co najmniej, w sensie jak się weźmie po kolei...
Całego gabinetu.
JD, Rubio i Hexeta, to ich jest wystarczająco dużo, żeby jeszcze przez dosyć długi czas dokonywali rozkładu dziedzictwa i spuścizny Stanów Zjednoczonych i nam wszystkim przysparzali sporego bólu głowy.
No dobrze, słuchajcie, i w takim razie tym optymistycznym akcentem, ja jeszcze tylko mam, tak, ale to powiedzmy sobie, miejmy nadzieję, że spotkamy się za tydzień, że językiem urzędowym dalej będzie język polski, bo to też nigdy nie wiadomo, bo to, jeżeli już mówimy o jakichś predykcjach, koniecznie jeszcze, ponieważ Paulina się ostatnio ujawniła jako miłaśniczka smoków, miałaś powiedzieć jakieś magiczne słowo.
Nie powiem, ponieważ moje smoki wtedy się uruchomią i w związku z tym wystartują, więc mogę wam tylko powiedzieć, że mam smoki.
No tak, no, więc właśnie, więc ja też nie powiem tego słowa, bo ono wymaga gaśnicy, a gaśnica jest w Polsce upolityczniona, więc krótko mówiąc nie powiemy. Natomiast przypomnijmy jeszcze w języku Lingala, kocham cię, to jest, ja już przeczytam, na lingi jo, a na lingi bino to znaczy kocham was. W związku z tym na lingi bino, mbote. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Chcę zaznaczyć, że będziemy również robili na Patronite niewielką zbiórkę na przynajmniej mikrofony porządne, bo tam coś tam ciągle znowu się tam wchodziło. To ci z Państwa, szczególnie którzy słuchają, to ich trafia wtedy. No ale musicie Państwo wybaczyć, no, my nie mamy profesjonalnego studia. Za nami nie stoją miliony, znaczy miliony oczywiście stoją zwolenników, ale nie stoją miliony dolarów, w związku z tym na razie no, wojownik walczy tym, co ma, także będziemy się starali oczywiście i bardzo mam ogromną prośbę, jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, macie postulaty, chcecie, żebyśmy inaczej się wypowiadali, przekrzykiwali się albo coś takiego, technicznie będziemy się poprawiali. Znaczy tutaj widać, już mamy dwa, jak widać, green screeny, zaraz się nam pojawi trzeci, może czwarty. A tak samo będziemy też, tutaj oprogramowanie daje pewne możliwości, więc będziemy atrakcyjniejsi wizualnie. Ale jeżeli Państwo chcecie do jakiejś tej warstwy intelektualnej, może za długo mówimy, za mądrze mówimy, za bardzo sobie robimy, że tak powiem, no, za bardzo szydzimy z niektórych wartości i je szargamy, to też mam prośbę, to jest program dla Was. Jeżeli się będziecie przy nim dobrze bawić, to my będziemy też się... Znaczy my się i tak dobrze bawimy w swoim gronie, prawda? Ale byłoby miło, żeby Państwo też się bawili razem z nami. Także też zapraszam do wszelkich interakcji, wszelkich komentarzy. Dziękuję za nie. To było drugie spotkanie pod Baobabem. Pamiętajcie, Mbote i Nalingi Bino.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Cześć.
Cześć.
Cześć.